Dzień dobry, dzień dobry. Tu Dagny Kurdwanowska. Słuchają Państwo kolejnej odsłony podcastu Sukcesu Pisanego Szminką, a dzisiaj temat bardzo ekscytujący, ponieważ porozmawiamy o tabloidach i o serwisach plotkarskich i uwaga o tym, jakie te media mają wpływ na naszą rzeczywistość społeczną i polityczną. Moim gościem jest dzisiaj dr Helena Chmielewska-Szlajfer, socjolożka specjalizująca się we wpływie nowoczesnych technologii na zmiany społeczne, adiunkt w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego i autorka niezwykle interesujących badań. Dzień dobry, pani Heleno.
Dzień dobry, bardzo miło.
Pretekstem do naszego spotkania są właśnie badania, które pani prowadzi i z których wynika, że te najważniejsze decyzje polityczne i społeczne ostatnich lat, takie jak Brexit, jak wybór Donalda Trumpa, jak dominacja polityczna Prawa i Sprawiedliwości, być może dla niektórych były zaskakujące, ale dało się je przewidzieć. I dało się je przewidzieć między innymi obserwując portale, serwisy plotkarskie oraz tabloidy. Tak jest, że lepiej zaglądać na pudelkę niż w sondażu opinii publicznej, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy.
Najlepiej robić jedno i drugie. I ewidentnie to, czego zabrakło, to właśnie tego wglądu w media, które są traktowane jako niepoważne, jako śmieciowe i te, które traktujemy właśnie jako taki guilty pleasure, jako taką przyjemność, do której się nie przyznajemy. I właśnie dlatego, że to jest taka przyjemność, do której się nie przyznajemy, tam możemy sobie pozwolić na więcej. Z jednej strony w ogóle czytanie newsów tabloidowych jest swoistą przyjemnością, do której mało kto się przyznaje, chyba że właśnie robi badania.
Infotainment.
Tak jest. Tak, i taki bardzo jednoznaczny, to znaczy tabloidy nie ukrywają, że robią cokolwiek innego. A druga rzecz, patrzę na te internetowe tabloidy właśnie dlatego, że tam poza treściami, które są publikowane przez dziennikarzy, są też komentarze publikowane przez ludzi, którzy to czytają. I połączenie z jednej strony tych newsów publikowanych przez redakcję, a z drugiej strony komentarzy ludzi, którzy to czytają, tworzyło zupełnie inny obraz tej rzeczywistości politycznej, sympatii wyborców, niż to, co było widać w sondażach i w analizach ekspertów.
Mhm. Z czego to wynika? Czy z tego, że tabloidy i dziennikarze tabloidowi lepiej czują emocje ludzi, którzy działają w sieci i wypowiadają się w sieci?
No, tabloidy w ogóle polegają na emocjach. To są bardzo specyficzne media, które publikują rzeczy, które mają być emocjonalnie mocne, które są skandalizujące, które w istocie są umoralniające. Tabloidy bardzo silnie pokazują rzeczywistość w tej wersji, jakiej ona nie jest, jednocześnie pokazując, w jaką stronę ona powinna iść. I to jest właśnie to, co mnie bardzo interesuje, to właśnie ta wizja tego sprawiedliwego, dobrego świata, jaką widać w tabloidach przez te właśnie skandalizujące newsy. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz to to, że ludzie, którzy czytają tabloidy, zwłaszcza internetowe, to są bardzo łatwe media do czytania. To jest coś, co jest wyłącznie kliknięciem. To możemy sobie czytać jadąc komunikacją miejską. Więc z jednej strony nie traktujemy tego poważnie, no bo to jest po prostu no właśnie taki guilty pleasure. A z drugiej strony no przeglądamy to, więc to gdzieś tam z tyłu głowy nam zostaje. Nawet jeżeli traktujemy to jako śmieci, ale no to jest ta informacja, którą żeśmy zdobyli. Więc no, to, co widzimy, to jest podstawą naszej dalszej wiedzy. I oczywiście, jeżeli czytamy inne rzeczy, no to mamy bardziej zniuansowany obraz, ale nie zawsze mamy czas czytać inne rzeczy. No i trzecia rzecz, która jest szalenie istotna i właśnie dlatego patrzę na te internetowe tabloidy, a nie na papier, to właśnie ta interakcja, ten dialog bardzo ciekawy między tekstami dziennikarzy, a często bardzo żywymi dyskusjami ludzi, którzy komentują te newsy i one, powiedzmy, nie często są jakoś bardzo zniuansowane. To są głównie takie erupcje emocji, ale one też są bardzo klikalne i bardzo widać właśnie sympatię, antypatię ludzi, dlatego że również te komentarze można klikać, że czy one są fajne, czy nie fajne, tak plusami, minusami. W związku z tym potem też widać, jak wyglądają sympatie ludzi, którzy czytają te newsy i dziennikarze też się dostosowują do tego, jak te sympatie czytelników, w którą stronę one idą. Mm-hmm.
I podążają za tymi sympatiami.
Tak, tak, tak. Wielokrotnie pytałam dziennikarzy tych tabloidów, z którymi rozmawiałam, czyli Polski Pudelek, brytyjski Mail Online i amerykański były już Gawker, czyli cały ten konglomerat Gizmodo Media. I wszyscy potwierdzali, że tak, że to w jakiś sposób ci komentujący internauci reagują, jest pewnym probierzem tego, w którą stronę mają iść dalsze newsy i na przykład na Pudelku zmieniała się wymowa różnych wiadomości o politykach, ale też o celebrytach pod wpływem reakcji tych internautów.
Mhm. Czy w takim razie ma Pani wrażenie, badając całe to środowisko i tę przestrzeń, że również politycy ulegają temu, widząc ile, gdzie są lajki umiejscowione, to też dostosowują potem na przykład swoją narrację, swój wizerunek do takiego bycia celebrytą i podążają za tymi emocjami, żeby się w nie wpasować?
Bardzo. I jest to w ogóle taki ogólny lament od wielu, wielu lat od tabloidyzacji mediów, tabloidyzacji polityki, to, że coraz więcej różnych wydarzeń politycznych to jest coś, co można nazwać media event, takim wydarzeniem stworzonym dla mediów, na potrzeby mediów. One niekoniecznie są istotne w sensie stricte politycznym, czyli podejmowania jakichś decyzji politycznych, które będą miały wpływ na dalsze życie ludzi, ale właśnie jakieś takie krzykliwe, głośne wydarzenia, które będą się klikać, tak? To hasło, to się klika, jest naczelnym hasłem w internecie, no bo to jest podstawa przychodu portali.
Ten słynny clickbait.
Absolutnie, tak. I politycy absolutnie grają w tę grę. No, prym wiedzie posłanka Krystyna Pawłowicz, która zresztą chyba nie dalej jak wczoraj weszła w jakąś Twitter wojnę na temat polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata i powiedziała, że napisała, że polska reprezentacja, jeżeli ma honor, to powinna wrócić już nie grać tego ostatniego meczu o honor z Japonią. No i z jednej strony wszyscy ci, którzy znają się na piłce i znają się na zasadach sportowych, że pewnych rzeczy się po prostu nie robi, że zgodnie z duchem sportu ten mecz honorowy, który jest właśnie honorowy, należy zagrać. Odzywał się też drugi głos, też taki wartościujący, moralizujący, że nie, że skoro mają honor, to w takim razie zamiast wydawać pieniądze podatników, powinni je zabijać z powrotem do Polski i posypać głowę popiołem. I co ciekawe, sporo głosów na Pudelku brzmiało mniej więcej, nie znoszę tej baby, ale tu ma rację. Nie jest to coś, czego się bardzo spodziewałam, ale już nauczyłam się nie spodziewać się różnych rzeczy. Właśnie dlatego Pudelek jest tak ciekawy, że ta sympatia, antypatia czytelników Pudelka chodzi naprawdę w różne strony.
Okej, czyli ten polityk, który wyczuje Pudelka i publiczność pudelkową, ma większe szanse na sukces niż ten, który na przykład omija to medium albo...
No przynajmniej przez jakiś czas. Oczywiście zobaczymy, co się będzie działo bliżej wyborów samorządowych, które odbędą się jesienią. Chwilowo trudno zobaczyć jakiś wyrazisty punkt odniesienia, no właśnie poza komentarzami. Takie rzeczy decydują się przy urnach wyborczych. Ale niewątpliwie posłanka Pawłowicz trafiła.
Czuję te.
Tak, trafiła w te sympatie nieoczywiste. Mm-hmm.
No właśnie, czy ta tabloidyzacja oznacza, że również życie publiczne, nie tylko to do tej pory zdominowane przez gwiazdy i celebrytów, zaczyna się kierować po prostu tą maksymą, nieważne jak mówią, byle mówili?
Tak. I co więcej, w ogóle mówienie rzeczy uznawane za szokujące też jest pewną wartością i to też powoduje pewien cynizm czytelników. No, skoro czytamy rzeczy, które nam się wydają jakieś kompletnie z kosmosu, przestajemy traktować to poważnie. Polityka zawsze była dziedziną dość taką showmeńską, na tym ona trochę polega, natomiast w momencie, kiedy mamy poczucie kompletnego oderwania polityki od tego, czym ona w istocie jest, czyli decydowaniem o tym, w jaki sposób my jako obywatele funkcjonujemy, to się robi taki slapstick, to się robi taka komedia i zapominamy o tym, że ci ludzie rzeczywiście mają wpływ na to, jak funkcjonujemy. I tu jest to niebezpieczeństwo. I też dlatego ciekawe są te wolty tych internetowych tabloidów, kiedy one rzeczywiście nagle w tonie poważnym zabierają głos. I to jest najczęściej no, przy okazji wyborów się rzeczy, czy referendum Brexit. I ponieważ przez te wszystkie miesiące, zanim ten moment wyborów następuje, te pisma cały czas mówiły głosem, który jest zrozumiały dla tych ludzi, który jest właśnie taki trochę puszczaniem oka, że my wiemy, że wy wiecie, w związku z tym tutaj sobie trochę pożartujemy i trochę nie wiadomo w zasadzie, gdzie ten żart się kończy, a gdzie zaczyna się ton poważny. W związku z tym mamy takie poczucie gry, a jednocześnie ludzie pozwalają sobie tam na komentowanie właśnie dlatego, że mają poczucie, że to jest takie zabawowe medium, że tam można sobie pozwolić na komentowanie.
Można też się wyżyć, prawda?
Bo można się wyżyć.
Miejsce, gdzie można powiedzieć, że ktoś jest idiotą, tak. Że często gorzej, pozwolić sobie na hejt, pozwolić sobie na wylanie tych takich negatywnych
emocji. Tak, i co więcej, jest się razem w tym hejcie, dlatego że jeżeli pani spojrzy na komentarze w tak zwanych poważnych mediach opinii, to owszem, tam też jest sporo hejtu, albo nawet po prostu takich bardzo emocjonalnych wypowiedzi, tylko że one nie do końca spotykają kontrę w dziennikarskich materiałach, tak? Tam sobie po prostu komentujący tam sobie pokrzyczą. Natomiast w tych tabloidach, no wszyscy operują na wysokiej skali emocji, tak? W związku z tym to jest w jakiś sposób synchronizowane, jest większe dogranie emocji tych głosów. Więc to wszystko prowadzi do tego, że jeżeli jesteśmy w tym medium, które wydaje nam się takie bardziej swojskie, bardziej bezpieczne, no bo tam są właśnie i celebryci, polityka i tam historie o tym, jak babcia miała wąsy, to medium jest w jakiś sposób takie bardziej swojskie. W związku z tym, jeżeli to swojskie medium w pewnym momencie, nie za często, mówi hej, głosujcie na tych, albo nie głosujcie na tamtych, to ma to zupełnie inną skalę oddziaływania niż wtedy, kiedy poważne medium cały czas na podstawie różnych analiz i głosów eksperckich mówi, to jest racjonalny wybór. No to jest zupełnie inny wydźwięk.
Mm-hmm. Ja pamiętam akurat Daily Mail, czyli Mail Online, to jest moje guilty pleasure i przyznaję się do przeglądania tego portalu dosyć regularnie. On mnie fascynuje między innymi dlatego, że to jest taki zlepek newsów właśnie z każdej parafii, bo jest i coś o gwiazdach, nawet dużo tych newsów plotkarskich. Jest coś, takie zupełnie absurdalne newsy, na przykład o kobiecie uzależnionej od jedzenia pianki z sofy. Są takie, taka część jest też newsów. Jest dużo przemocy, zwłaszcza ostatnio, kiedy pokazuje się różne strzelaniny, to co jest nagrane na monitoringu miejskim i wyciągane są te bardzo brutalne napady, ataki. Ale jest tam też miejsce dla polityki, dla życia politycznego i dla pozornie poważnych analiz. I pamiętam ten czas Brexitu i głosowania nad tym, czy Wielka Brytania ma wyjść z Unii Europejskiej, czy nie. I czytam i Guardiana, i czytam Mail Online. I Guardian to jest dziennikarstwo ciągle na bardzo wysokim poziomie, rzetelne, świetnej jakości. Z drugiej strony jest Mail Online, który nie certoli się i po prostu wszyscy tam pisali to, co myśleli, a Mail Online był ewidentnie za wyjściem z Unii Europejskiej, a Guardian wręcz przeciwnie. I czytając te dwa media, porównując jakość, no to teoretycznie wydawałoby się, że Guardian ma lepszą siłę przebicia, ale intuicyjnie czułam, widząc te emocje, które tam buzowały w tym Mail Online, że wynik referendum będzie inny, mimo że sondaże pokazywały, że raczej Wielka Brytania zostanie w Unii Europejskiej.
Żeby nie było, w Mail Online pracują doskonali dziennikarze i co więcej rozmawiałam z dziennikarzem, który z Mail Online przeszedł do Guardiana. W związku z tym, jeżeli
nie wytrzymał już tych emocji.
Tak. W związku z tym, jeżeli patrzymy w ogóle na sam przemysł dziennikarski, to płynność przechodzenia z medium, które nam się wydaje w pełni po prostu nieprzyzwoite, nieprzystające, niepoważne, do mediów, które stoją po zupełnie drugiej stronie, jest dość stałe. I rozmawiam z wieloma dziennikarzami, którzy przechodzili do innych mediów i niekoniecznie to było przejście z jednego tabloidu do drugiego, ale na przykład właśnie z Mail Online do Guardiana. Rozmawiałam z człowiekiem, który najpierw pracował w Gokerze, Potem pracował i obecnie nadal pracuje w The New Yorker, to już wyżej się nie da. W związku z tym te przejścia w samym przemyśle dziennikarskim są dość oczywiste i to się tylko, jak się okazuje, jest dziwne dla ludzi z zewnątrz. I jeżeli chodzi o Mail Online, to generalnie staż w Mail Online jest uznawany za najlepszy staż dziennikarski, jaki w ogóle można odbyć w Wielkiej Brytanii. W związku z tym ludzie po stażach tam mają drogę otwartą do większości mediów dziennikarskich, dlatego że Mail Online po pierwsze jest największy, chwalą się, że są największą stroną internetową na świecie i oni mają chyba 20 milionów unikalnych wejść dziennie. Mają jednocześnie najbardziej zaawansowaną technologię. W związku z tym ludzie, którzy przejdą przez tę szkołę, są przygotowani na wszystko inne, plus przesławna strategia terroru dziennikarzy w Mail Online, czy w ogóle w Daily Mail, powoduje, że jeżeli ktoś wytrzyma, oni to nazywają bardzo ładnie z brytyjska bollocking, więc jeżeli ktoś to wytrzyma, to są takie cotygodniowe seanse nienawiści z otwartymi drzwiami, tak żeby wszyscy mogli słyszeć drącego się redaktora naczelnego, który zresztą niedawno się zmienił, więc z tym zobaczymy, co będzie dalej, bo ten nowy, który przyszedł, jest nieco bardziej liberalny.
No to mogą być ciekawe zmiany polityczne w Wielkiej Brytanii.
Tak. Natomiast generalnie to ta szkoła Mail Online uchodzi za najlepszą dziennikarską szkołę. Co jest dość przewrotne, jeżeli patrzeć na to, jakie treści są w Mail Online. Plus też jest ważne to, że w przypadku Mail Online, który ma też swój odpowiednik papierowy, wersja internetowa jest znacznie, znacznie bardziej liberalna niż papier. A to dlatego, że publiczność w wersji internetowej jest inna, to znaczy jest przede wszystkim młodsza, jest bardziej międzynarodowa, jest zainteresowana rzeczami, które są bardziej globalne niż starsi czytelnicy w wersji papierowej. Mhm. Więc to też bardzo zmienia wydźwięk tego medium.
A z drugiej strony, nawet czytając wersję internetową, łatwo jest się domyślić, kogo popierają, kogo nie. Bo myślę, że mieli też swój udział w wyborze Donalda Trumpa, bo też byli pro-trumpowscy, zwłaszcza gwiazda Daily Maila i Mail Online, czyli Piers Morgan. Kumpel i funfel Donalda Trumpa wiele dobrego o przyszłym prezydencie napisał, więc zastanawiam się, na ile oni są lustrem dla rzeczywistości, a na ile oni są w stanie kreować rzeczywistość. Gdzie jest taka granica też manipulacji i takiego cynicznego podejścia, nie wiem, to się podoba 2000, to się podoba 20 000, to w takim razie my pójdziemy za tym i jeszcze to podkręcimy.
Tak, no to jest pytanie o to, co było pierwsze, jajko czy kura. Na pewno mają wpływ na rzeczywistość, ponieważ prezentują określone rzeczy i z określonymi akcentami. Natomiast jednocześnie wszyscy ci dziennikarze, z którymi rozmawiałam, podkreślali, że są co najmniej w pewnym stopniu niewolnikami kliknięć. I że bardzo istotne jest to, co będzie chwytliwym newsem. I w związku z tym ta wymowa polityczna przynajmniej w pewnym stopniu ulega temu przelicznikowi, co jest klikane, co jest komentowane. Więc tego się nie da uniknąć. To nie oznacza, że pisma, tabloidy internetowe wytracają swój polityczny pazur, bo jak widać, nie. Ale jednocześnie widać większy niuans, dlatego że ten czytelnik jest po prostu inny. Jest zazwyczaj młodszy i ma inne punkty odniesienia niż ten stary czytelnik papierowy. Też odnosi się to do polskich papierowych tabloidów. Ten czytelnik w wersji papierowej jest zupełnie innym czytelnikiem, jest w innym wieku, jest zazwyczaj z innej wielkości miast niż ten czytelnik, który czyta wersje internetowe.
No właśnie.
A tu jeszcze anegdotka, to jest moja ulubiona statystyka. Jak sprawdzałam statystyki czytelników tabloidów w ogóle, i papierowych, i internetowych, najstarsze badania, jakie znalazłam, są z lat 70. w Stanach i okazało się, że ciągle ta statystyka się utrzymuje, to znaczy większa grupa czytelników tabloidów, czy to papierowych, czy to internetowych, to dobrze wykształcone kobiety ze średniej wielkości miast.
To ciekawe.
Tak. I zresztą jak niedawno rozmawiałam z byłym takim już dziennikarzem Pudelka, to mówił, że ich szczytowe momenty oglądalności, wejść na stronę, to są 9:10 rano.
Czyli po przyjściu do biura, tak?
Tak, dokładnie. Po przyjściu do biura, potem, o ile dobrze pamiętam, w porze lunchu, a potem 10:11 wieczorem do łóżka na dobranoc.
Czyli jednak komórki bierzemy ze sobą do łóżka.
Tak, tak, albo tablety. Tak, mhm. więc widać, że tutaj jest pewien taki tryb urzędniczy, że to są ludzie, którzy mają dość stałą pracę biurową.
Okay. A co ci dziennikarze mówią na temat w ogóle etosu dziennikarskiego i takiej etyki dziennikarskiej? No bo w momencie, kiedy ja jestem dziennikarzem i nie piszę tego, co... Znaczy nie szukam, nie chcę powiedzieć tak górnolotnie, powiedzieć, że nie dochodzę do prawdy, ale... No ale dbam o rzeczy, tak, każdy by chciał. Tu anegdota, kiedyś też rozmawiałam z dziennikarzem jednego z plotkarskich magazynów, bardzo takiego agresywnego magazynu, który wyciągał różne brudy naprawdę gwiazdom, indagował sąsiadów, członków rodziny, już tak naprawdę na ostro szli. I on powiedział, że on nie widzi w tym nic złego, bo on właśnie, to jest jego misja, on chce dojść do prawdy o tych ludziach. Tak sobie to racjonalizował. No ale wracając do naszych dziennikarzy, no właśnie, jak mamy na wadze położyć clickbait i te wszystkie emocje, lajki, a z drugiej strony rzetelność, no to ta rzetelność musi w jakiś sposób chyba ucierpieć i ona cierpi, bo widzimy fake newsy, widzimy jakieś takie elementy postprawdy nawet w tych takich mediach już nie tabloidowych. Próba takiej konkurencji właśnie z tymi emocjami, którą generują tabloidy, no więc co z tym etosem? No on w ogóle ma szansę przetrwać, czy ci dziennikarze po prostu, którzy już mają dosyć takiej poetyki mail online, po prostu idą do Guardiana, który jeszcze trzyma jakość i ucieka od tego clickbaitu na ile może.
Czy dziennikarze, z którymi rozmawiałam, wszyscy mówili bardzo dużo o poczuciu profesjonalizmu, rzetelności dziennikarskiej i mówili bardzo ciekawie. I było to jedno z dla mnie z takich ciekawszych zaskoczeń, że to jest coś tak bardzo istotnego dla nich. No bo też wychodziłem z podobnego do pani podejścia, że no przecież to jest wszystko takie cyniczne. I oczywiście część z nich mówiła, że tak, że to jest cyniczne, bo to wszystko podlega kliknięciom i temu wszystko jest podporządkowane. Ale większość ludzi, z którymi rozmawiałam we wszystkich tych tabloidach, mówili bardzo silnie o poczuciu misji i rzetelności dziennikarskiej i to było takie bardzo szerokie spektrum, dlatego że byli dziennikarze, którzy uważali się za bardzo rzetelnych dziennikarzy i część z nich właśnie potem przechodziła do tak zwanych poważnych mediów i oni opowiadali na przykład, że no może cała redakcja to była okropna, ale moja bezpośrednia grupa to byli świetni ludzie i tam robiliśmy porządną robotę i nie wstydzę się żadnego tekstu, ponieważ on był rzetelny i wszystko było napisane zgodnie z
prawidłami
sztuki. Tak? Inni z kolei podkreślali bardzo taką ciekawą cechę populistyczną, ale takiego, powiedziałabym, może nawet zdrowego populizmu. To znaczy wyciąganie sekretów elit, które działają przeciwko tak zwanym zwykłym ludziom. Więc to jest taka klasyka populizmu. I o tyle jest to ciekawe przejście, że o ile dotychczas raczej myśleliśmy o dziennikarstwie jako takiej służbie w gruncie rzeczy dla dobra wspólnego i tutaj oczywiście 100 punktów dla tego, kto będzie w stanie dobrze określić, czym jest to dobro wspólne, i następuje przesunięcie na ujawnianie sekretów, to znaczy innymi słowy wtedy każdy sposób wyciągnięcia tej tajemnicy, która jest tajemnicą dlatego, że chowa coś brudnego, co działa przeciwko tym zwykłym zjadaczom chleba, jest usprawiedliwione. Więc to by się zgadzało z tym, co mówił pani, ten dziennikarz tabloidu. I oczywiście no tutaj powstaje pytanie, no dobrze, ale to w takim razie jaki cel jest ujawniania tych sekretów, co to nam daje? Bo to na pewno daje oburzenie, które jest często uzasadnione, no jeżeli ktoś się na przykład wykorzystywał swoją pozycję władzy, no to oczywiście jest to oburzające, jest to skandal, jest to kryminał.
Przywraca poczucie sprawiedliwości.
Tak, w związku z tym w ten sposób rzeczywiście tabloidy realizują misję, bo pokazują, to jest nie w porządku, to jest przeciwko naszym wartościom, tak nie powinno być. Natomiast ciekawe przesunięcie występuje, no właśnie dlatego, że nie wiemy, czemu ma służyć to wyciąganie sekretów wtedy, kiedy ten sekret jest na przykład czysto obyczajowy. Że na przykład nie wiem, ktoś zdradzał współmałżonka. Tak. No jest to z punktu widzenia obyczajowego oczywiście skandalizujące, ale czy to ma wpływ na przykład na skuteczność, dajmy na to polityka, tak, czy przedsiębiorcy, czy ta osoba robi się przez to gorszym pracownikiem tak na swoim stanowisku.
No jeśli polityk cały czas mówił, że najważniejsza jest rodzina oraz wierność i wierność również zasadom, no to wówczas taki skandal obyczajowy,
tak,
prawda, może wpłynąć na to, że zostaje postrzegany jako hipokryta i kłamca.
Wtedy tak. Jeżeli rzeczywiście startuje z wartościami na wysokim C i okazuje się sam być hipokrytą, no to oczywiście no, podcina gałąź, na której sam siedzi. Natomiast jeżeli mówimy o politykach no, z drugiej strony globu, czyli przesławny przypadek Billa Clintona, teraz już taki kanoniczny, no, pytanie jest, w jaki sposób to wpływało na jego funkcję, na jego skuteczność jako prezydenta. Oczywiście bardzo mu to zaszkodziło, ale on z Partii Demokratycznej, tak? Nie był republikaninem, który głosił wartości, więc oczywiście jest to na poziomie obyczajowym skandal i na poziomie osobistym prawdopodobnie nikt nie chciałby być wtedy Hillary Clinton, ale czy to jest istotne z punktu widzenia funkcji, jaką odpiastował? Nie wiem.
No jak widać po Donaldzie Trumpie i chociaż jest zagłosu republikanów, również jemu nie szkodzą skandale obyczajowe, a wręcz on jest jakby trochę z nich dumny, że jest takim męskim mężczyzną.
W momencie, kiedy tego typu rzeczy stały się elementem tej gry w wydarzenia medialne, Trump jest absolutnym mistrzem rozgrywania tego. To jest człowiek, który jest no, najwdzięczniejszym uczniem telewizji, który pojął wszystkie nauki.
I Twittera.
Tak, i Twittera. Jest on fantastycznie medialny, doskonale wie, jak właśnie rozgrywać te skandale, w jaki sposób ludzi denerwować i bardzo dobrze to rozgrywa, bardzo skutecznie. Oczywiście jakby pytanie, jaka strategia stoi za tym dalej, ale jeżeli chodzi o tworzenie tych wydarzeń medialnych, jest absolutnym mistrzem.
Mhm. No właśnie, zastanawiam się, jakie jest to przełożenie pomiędzy emocją, którą dzielę się w komentarzu na pudelku czy na mail online, a potem faktycznie jakimś takim realnym czynem, czyli pójściem do urny i oddaniem głosu. Jakie jest połączenie, jak ten proces wygląda, że faktycznie potem to się przekłada na to, że w Unii Europejskiej nie będzie Wielkiej Brytanii, że wygrywa Trump, a w Polsce wygrywa na przykład Andrzej Duda, a nie Bronisław Komorowski. Chociaż te słynne sondaże przecież mówiły inaczej.
Tak, tylko jakby przejechał zakonnicę, tak. Nie ma bezpośredniej miary, która by to wykazała. Bardzo bym się ucieszyła, gdyby była, ale jej nie ma. A w związku z tym jedyne, co można robić, to korelacje i rzeczywiście patrzeć, w jaki sposób te sondaże i te ekspertyzy się mają do tych bardziej chaotycznych opinii w mediach, które właśnie są z gruntu niepoważne, które są właśnie takie swojskie, przyjazne, niewymagające. I są jednoznaczne w tym, czy nie udają, że są czymkolwiek innym i na tym polega ich siła. I można jedynie jakby zestawiać te zupełnie różne rodzaje informacji i patrzeć na to, co się dzieje. Też robiłam takie małe badanie, które było opublikowane niedawno w jednym z pism naukowych o tym, w jaki sposób kandydaci na prezydenta w Polsce w 2015 byli aktywni na Facebooku, ponieważ Facebook jest szalenie popularnym medium w Polsce. I nawet patrząc na czyste dane ilościowe, to znaczy na te lajki, share'y, komentarze, wtedy jeszcze nie było reakcji, w związku z tym łatwiej było to też zmierzyć, widać było, że po prostu Andrzej Duda, a już zwłaszcza Kukiz, zrobili fantastyczną robotę. To znaczy oni po prostu mieli tych rzeczy więcej
odrobili
i częściej i odrabiali pracę domową. Tak? W związku z tym nawet jeżeli patrzymy czysto ilościowo, już abstrahując od tego, co było treścią, która oczywiście też jest ważna, dlatego że Duda też miał bardzo ciekawe medialne wydarzenia, stworzył coś, co nazwał Muzeum chyba niespełnionych obietnic, już nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, i to było dokładnie takie jednodniowe wydarzenie, w którym była jakaś tam niszczarka do dokumentów, jakieś tam inne rzeczy, które miały pokazać, co Bronisław Komorowski obiecał i czego nie spełnił jako prezydent. I to było jakby czyste takie medialne wydarzenie, bez żadnych wątpliwości. I to się oczywiście świetnie klikało. Natomiast po prostu Paweł Kukiz i Andrzej Duda byli bardziej obecni na Facebooku, koniec, kropka.
Czyli byli tam, gdzie są ludzie.
Tak, tak. I umiejętność rozmawiania z ludźmi, i to jest właśnie ta różnica też między papierowymi tabloidami, a internetowymi tabloidami. Umiejętność odnalezienia się w tej sytuacji, gdzie te interakcje występują i umiejętność reagowania na nie, czy to czasami, którzy dziennikarze się przyznawali, że tak, czasami tam mają jakieś rozmowy anonimowo, nie przyznają się z komentującymi, a czasami po prostu dostosowują następne newsy do tej sympatii czy antypatii, którą zobaczyli w newsie poprzednim. To się dzieje. No papier na to nie pozwala, jeżeli ktoś chce skomentować w papierze, to pisze list do redakcji, która redakcja publikuje albo nie, no to w ogóle o czym my mówimy.
To poprzednia epoka.
Więc umiejętność egzystowania i właśnie wchodzenia w interakcję z tymi ludźmi, co często jest dość proste, to jest na przykład zlajkowanie albo powiedzenie dziękuję. Andrzej Duda, kiedy jeździł po Polsce, bardzo jeździł po Polsce, on za każdym razem dziękował ludziom w tych miasteczkach, w których był, za to, że byli i że mógł z nimi porozmawiać. No to jest na poziomie po prostu czysto ludzkim, to nawet nie jest jakaś specjalna polityka. I umiejętność robienia tych bardzo prostych rzeczy potem punktuje.
Zastanawiam się jeszcze z punktu widzenia dziennikarza, przecież tak wiele mówi się teraz o nie tylko o fake newsach, ale o różnych farmach tych osób komentujących, które komentują po to, żeby dyskusję popchnąć w jakimś określonym kierunku. Że to już są całe firmy, które tym się zajmują, żeby zwiększyć poparcie dla kogoś, zmienić narrację na jakiś temat i manipulują właśnie od tej strony. Czy oni to biorą pod uwagę, są tego świadomi, czy po prostu jak jest więcej lajków, to idą za tymi lajkami i już się nie zastanawia.
To jest dobre pytanie, ja też się zadawałam. Nie dostanę jednoznacznej odpowiedzi, w związku z tym brzmiałaby ona jedno i drugie. Rozmawiałam ostatnio właśnie z dziennikarzami z Kudelka i pytałam się ich o to, no dobra, a co z trollami? I powiedzieli, no wydaje nam się, że momentami są, ale działalność trolli też często polega na takim dość zmasowanym działaniu w jednym momencie albo na powtarzaniu bardzo podobnych wypowiedzi. One nie muszą być jakieś tak prymitywnie po prostu kopie w klej, ale że jakby jest dużo podobieństw. I to występuje na Pudelku dość rzadko. W związku z tym albo te trolle są strasznie zaawansowane, ale to trochę chyba szkoda marnować potencjał na Pudelka, jeżeli chodzi o działalność troli. Albo tych troli tam jest stosunkowo mało, bo chyba ciekawiej jest być trolem na przykład na stronie gazeta.pl. Choć nie. To znaczy, jak ja bym miała komuś cynicznie doradzać, to uwierzyłabym absolutnie trolował na Pudelku. Ale nie można jednoznacznie odnotować tej działalności troli. Dziennikarze, z którymi rozmawiałam, nie przyznawali się do tego, że one są w jakiś taki wyraźny sposób.
Czy pani jako socjolożka jest zaniepokojona tym, co obserwuje? Bo ja tak myślę sobie, że żyjemy w jakiejś takiej troszkę już wirtualnej rzeczywistości. W sumie ta nasza rozmowa trochę zaczęła mnie bardziej niepokoić, niż sądziłam. Myśląc i oceniając skandalu z Cambridge Analytica. tak. I z tym, że w zasadzie tak łatwo jest te emocje kierować w różne strony. I to, że w sumie dziennikarze też w jakiś sposób w to wchodzą i stają się częścią tego, tego procesu. A potem na sam koniec w jakiś sposób może się to przekładać na to, kto wygra wybory, czyli kto będzie tak naprawdę decydował o tym, jaki będzie kształt demokracji, życia publicznego i tego, jak będzie wyglądało nasze życie. I powiem szczerze, że tu już tak zaczynam się troszeczkę niepokoić. No więc czy pani jako socjolożka, kiedy bada to jeszcze głębiej niż ja to tylko widzę, to jest jakiś niepokój, czy może ciekawość większa?
Jedno i drugie znowuż, to znaczy na pewno żyjemy w momencie, w którym jest bardzo dużo manipulacji, w którym mamy za dużo informacji do przesiewania. Nie mamy czasu i mamy dość mało wiary w ogóle w instytucje demokracji. W związku z tym nie mamy specjalnej wiary w ludzi, którzy mają być naszymi przedstawicielami. Zaufanie do polityki w Polsce jest od paru dekad stale bardzo niskie. Więc to jest pewien problem długofalowy. I na pewno te manipulacje, które są ułatwiane przez dzisiejsze media, nie pomagają. Z drugiej strony, jeśli patrzę na te komentarze, dla mnie jest właśnie ciekawe to, jakie wartości ludzie wyznają. I jeżeli patrzymy na samą podstawowe te wartości, czyli to, co się wyraża w oburzeniu, w niezgodzie, w jakiejś frustracji, że komuś się coś nie należało, że dlaczego nie zapracował, albo czasami wręcz odwrotnie, że skoro ktoś sobie zarobił, to niech sobie te pieniądze wyda. Te komentarze, wydaje mi się, pokazują pewien jednak optymizm, to znaczy, że ludzie mają poczucie, co jest sprawiedliwe, co nie. Tylko że bardzo trudno jest te rozmowy teraz odbywać, dlatego że niestety dojmująca debata publiczna w tym momencie wygląda tak, że jak ja panią złapię na tym, że pani coś ukradła, to pani powie, ale tamten ukradł jeszcze więcej. Tak? Znaczy w ten sposób to by do niczego nie dojdziemy. Natomiast jeżeli patrzeć na same te podstawowe wartości, to ludzie mają poczucie tego, co jest właściwe, co nie jest właściwe dla wspólnoty, nie tylko dla samych siebie, więc bardzo ostrożnie z tym optymizmem, ale powiedziałabym, że jeszcze nie jesteśmy skazani.
Jeszcze nie zgasła. Nie zgasła nadzieja. Dobrze, czyli rozumiem, że teraz zbliżają się wybory samorządowe, czyli śledzimy tabloidy.
Śledzimy, absolutnie.
Dobrze, bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była dr Helena Chmielewska-Szlajfer.
Bardzo dziękuję.